Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Sylwia Misiak przy mikrofonie, za konsoletą Andrzej Gruszka. Rozpoczynamy nasz piątkowy program poświęcony, jak co tydzień, właśnie w piątek, zdrowiu. Dziś rozmawiamy o profilaktyce otyłości i cukrzyc u dzieci. Gośćmi programu są dietetyczki kliniczne i może dzisiaj od prawej przedstawię, bo zwykle robię to od lewej. Katarzyna Nowak, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Aleksandra Majsnerowska.
Witam serdecznie.
Obie panie przedstawicielki Fundacji Centrum Rodziny, która realizuje w Zielonej Górze wiele programów, a między innymi program Cukier w ryzach, obejmujący przede wszystkim uczniów zielonogórskich szkół. I na początek przypomnę o możliwości kontaktu z nami podczas trwania tej audycji. 68 324 22 55 i 801 327 462. Według różnych szacunków, bo badań na świecie, badań w Polsce dotyczących nadwagi, otyłości wśród dzieci jest sporo. Według różnych szacunków mniej więcej co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość, a ten odsetek z roku na rok się zwiększa. No właśnie, dlaczego dzieci mają nadwagę, dlaczego ta tendencja jest taka, a nie inna? O tym będą mówić dzisiaj ekspertki, ale o to też pytaliśmy Lubuszan, a dokładnie takie pytania zadawał Mateusz Gadomski.
Przez to, że mało spacerują z rodzicami. Przez ich lenistwo, nie przez dzieci. Lenistwo. Według mnie. I uważam, że to wynika tylko i wyłącznie z ich winy, z winy rodziców. Bo ja z synem od praktycznie 18 roku, miesiąca życia, dzień w dzień na spacerki. A ma już 3,5 roku.
A co z jedzeniem?
Z jedzeniem?
Też to ma taki duży wpływ, czy raczej ta aktywność fizyczna?
Powiem szczerze, że moim zdaniem ma to wielkie znaczenie, bo dając dziecku kebaba w zastępstwie normalnego obiadu, nie dajemy mu tego, co powinniśmy.
Dlaczego coraz więcej dzieci ma nadwagę?
Chyba źle odżywiają. No na pewno robi na rodziców, no bo pakują za przeproszeniem, bo jedz, nie? A jeszcze te cholerne hot dogi, przepraszam.
Bo jedzą za dużo.
Za dużo słodyczy, no proste, wina rodziców, że pozwalają. Dziadkowie często rozpuszczają, to jest proste.
No masz, Nusiu, czekoladkę za dobre oceny. Po prostu, za byle pierdoły dostaje się czekolady i tyle, proste.
Za dużo komputera, dużo. Rodzice zaczynają zbywać dzieci, a masz tamto i żeby tylko myć je z głowy.
Myślę, że za dużo fast foodów, za wygodny styl życia, dużo śledzenia stron internetowych i lubienia fitnessu i zdrowego stylu życia, ale nie korzystanie z tego w rzeczywistości. To jest tylko taka wirtualna fascynacja zdrowym stylem życia, ale nie przekłada się to na prawdziwe życie tych dzieci, które są nieświadome.
Dlaczego coraz więcej dzieci ma nadwagę?
Tak? No bo żerą za dużo. I właśnie tych fast foodów, nie? Ale to normalne. Przed tym nie mieliśmy nadwagę z tego względu, że nie było czekolad, tych innych, tych przerobionych, tych wysoko przerobionych. A teraz wszystko dostępne i co mają jeść? Obiadów nie jedzą. Zresztą w domu nikt nie gotuje.
A może mało ruchu?
Ach, to wiadomo. Siedzą przy komputerach, też jest jeden z powodów. No tak, tych powodów jest od groma, to nie jest jeden powód. Nikt ich nie zagoni teraz na przykład, żeby szli na podwórko i w piłkę grali. Po co? Jak można siedzieć w domu?
To chyba rozwiązane jest z tym w ogóle, co serwowane jest ludziom do jedzenia. Te fast foody, czy jak one się tam nazywają, to jest problem. Nie ma czasu na już ugotowanie.
Rodzice coraz mniej może gotują?
To też prawda. No i że dzieci po prostu jeden od drugiego, jak w szkołach, czy gdzieś tam wolą to śmieciowe jedzenie niż to, co mama ugotuje, nie? Bo wiem po swoich wnukach też, jak to jest. W tej chwili to ja nie wiem, jak wygląda w ogóle w szkołach WF, jak wygląda wychodzenie dzieci na jakieś spacery takie dłuższe, nie? A drugie to jeszcze to, że właśnie dzieci siedzą przy grach komputerowych, przy tych telewizorach, a właśnie przy laptopach, to też jest niedobre dla tuszy dziecka, żeby dziecko się normalnie rozwijało i normalną figurę miało, nie?
A pani jak była w szkole, to też był taki problem u dzieci z otyłością? Że tak?
Nie, jak ja chodziłam do szkoły, to nie. To rzadko było. Nie, można powiedzieć, że ja nie pamiętam jakiejś tam grubej koleżanki czy grubego kolegi ze swoich lat, naprawdę nie.
Myślę, że to wina rodziców. No nie wiem, zabiegani są mało czasu, może łatwiej, szybciej.
Czyli mniej gotują.
Mniej gotują.
A jak pan był młody, to też był taki problem u dzieci?
Nie było problemu, bo wychowałem się na wsi, więc był rower i bieganie, więc nie było takiego problemu. Komputer, chipsy,
i słodkie napoje gazowane i za mało ruchu.
Wina rodziców raczej, czy?
No na pewno tak, nie pilnują. Pozwalają na to, żeby dzieciaki sobie zajmowały czas siedząc przed telewizorem.
A jak pan był młody, to też taki był problem?
Nie, bo były tylko dwa kanały w telewizji, nie było komputerów.
Czy jest to związane z tym, że tak dużo, że tak powiem, żywności jest za, no jest za dużo cukru, tak? I te cukier się odkłada w tych słodyczach i tak dalej. I to powoduje między innymi otyłość i przywiązanie do mediów, tak? Nie ma ruchu, dzieci nie mają ruchu. W naszym wieku, mojego pokolenia, no... Tego ruchu było więcej widać.
Więcej mieliśmy WF-u, więcej na dworze przebywaliśmy przede wszystkim. Dla mnie karą było to, że siedzę w domu, a nie wychodzę na dwór.
Uważam, że problem leży głównie po stronie rodziców, którzy nie dbają o zdrowe odżywianie swoich dzieci. Szkoły raczej też nie pomagają w tym, żeby było zdrowe odżywianie. A poza tym dzieci siedzą cały czas Facebook, komputery, laptopy, telewizor. Mało ruchu, mało zdrowia.
No i co panie na to? Dużo głosów w sądzie, dużo powtarzających się też odpowiedzi.
Ale też dużo głosów z zupełną racją. I wszyscy w zasadzie tutaj uczestnicy sądy mieli po części rację, bo tych czynników otyłości jest bardzo wiele. Zarówno ten siedzący tryb życia, zarówno to zabieganie rodziców, pęd za pieniędzmi, brak czasu i marne jakościowo jedzenie, ale też ten nadmiar cukru, który występuje w wysoko przetworzonej żywności i wiele, wiele innych czynników, które można było tutaj mnożyć, mających wpływ na to, że właśnie nasze dzieci w Polsce zaczynają wyprzedzać inne dzieci w Europie i faktycznie patrząc na statystyki są zatrważające. Wiemy, że jeszcze w 95 roku ten procent to było kilka procent dosłownie naszych nastolatków. Kilka lat później już kilkanaście i w zasadzie cały czas te statystyki rosną w górę i okazuje się, że nasi nastolatkowie w 30% są nastolatkami otyłymi i w zasadzie przodujemy już w tych statystykach ogólnoświatowych.
Czyli nawet te statystyki, które przytaczałam na początku programu, mówiąc, że co piąte dziecko, to one są zaniżone jeszcze. Macie panie aktualne dane?
Już okazuje się, że co czwarty nastolatek w Europie jest nastolatkiem otyłym. W Polsce okazuje się, że już co trzeci. Więc w zasadzie idziemy cały czas do góry.
I te badania jakoś są rozróżniane na nastolatków, powiedzmy, którzy mają 11 lat, 15, 17, bo to bardzo duży przedział.
Zgadza się. Tutaj mam na myśli 11-latków, którzy przodują, ale i też 14-latków też nie jest najlepiej.
Czyli mówimy tutaj o takich dzieciach ze szkoły podstawowej.
Dokładnie tak.
Sonda też wskazywała, że za tę sytuację odpowiada rodzina, rodzice i dziadkowie. Czyli nasz program kierujemy dzisiaj do osób dorosłych. Tak naprawdę rozmawiamy o dzieciach, ale tych apeli będzie sporo do rodziców.
Dokładnie, to przecież rodzice są gospodarzami. Oni odpowiadają za to, co ląduje w lodówce, co ląduje u dziecka na talerzu. Zarządzają domowym budżetem i planują żywienie. Jeżeli rodzic nie robi tego dobrze, wówczas dziecko tak naprawdę nie ma skąd czerpać tych właściwych, dobrych wzorców odnośnie prawidłowego żywienia. Mało tego, rodzice są bardzo często, i trzeba to powiedzieć, hipokrytami, ponieważ wymagają bardzo często od dzieci dobrych nawyków żywieniowych, a sami dobrze nie jedzą, nie są dobrymi wzorcami, nie promują zdrowego żywienia u siebie na talerzach, a wymagają od dzieci niestety tego, aby z zapałem jadły warzywa, owocki i inne zdrowe produkty. A sami sięgają wieczorami po chipsy i inne niezdrowe przekąski. Także a nic dziwnego, że dzieci na taki układ nie chcą iść. Wolą, jeżeli już mają się zdrowo odżywiać, to cały dom musi się zdrowo odżywiać.
Jak można to pogodzić, żeby to zdrowe odżywianie całej rodziny zaistniało?
No, zdecydowanie my musimy jako rodzice i też jako dziadkowie zacząć od siebie, tak jak wspominała już Kasia, trochę przemodelować ten talerz, jeśli wkradają się takie podstawowe błędy żywieniowe, kiedy w tym pędzie zapominamy o regularności jedzenia. Owszem, tutaj jeśli mamy na myśli dzieci ze szkoły podstawowej, one często te obiady jadają w szkołach, mają zapewnione te posiłki. Natomiast widzimy wśród naszych pacjentów, jak duży problem jest z chociażby jedzeniem pierwszego śniadania. Podczas tych programów edukacyjnych, które prowadzimy z dziećmi i młodzieżą, jakby stawiamy też na to, żeby edukować zarówno dzieci, jak i młodzież, ale też, żeby mieć świadomość, że te błędy to są nawyki, które no, długotrwale występujące jakby na długo, długo później gdzieś są z nami i trudno z nimi walczyć i zdecydowanie lepiej te nawyki kształtować od niemowlaczka już. I jakby uświadamiamy, że ten start, pierwsze śniadanie, to tak jak paliwo dla auta. Nie tankujemy paliwa, jak już dotrzemy na miejsce, tylko w zasadzie jak rozpoczynamy. I to musimy tak naprawdę potraktować jako podstawową zasadę, że to jedzenie musi być regularne, bo regularnie musimy dostarczać energii po prostu do życia, każdej naszej komórce. I to właśnie od początku dnia. I widzimy, jak często dzieci nie jadają pierwszego śniadania. Jadają je zdecydowanie później w szkole. No, w szkole też mamy też ten problem sklepikowy, kiedy dzieci nie jadają tych pierwszych śniadań i na tak zwanego głodniaka trafiają do ławki szkolnej. Później tak naprawdę większe chęci mają na to, żeby w przerwie biec szybko i dostarczyć sobie energii. I właśnie wtedy sięgają najczęściej po cukry proste, po przekąski słodkie, po napoje słodkie, tylko dlatego, że nasz organizm jest po prostu sprytnym organizmem i chce jak najszybciej dostarczyć sobie tej glukozy, tej czystego cukru po prostu do życia.
O programach realizowanych przez fundację, w której pani działacie, porozmawiamy więcej w drugiej części programu, ale od razu chciałabym się zatrzymać przy tym śniadaniu i zapytać, co dzieci mówią, dlaczego one nie jedzą tego śniadania, takiego pełnowartościowego śniadania w domu po przebudzeniu.
Bo nie mają czasu.
Dokładnie tak. Nie mają czasu. To jest pierwszy argument, nie mamy czasu.
Dokładnie. Bardzo często też problem jest przejadania się wieczorem. Dzieci bardzo często jedzą późno kolację albo po kolacji dojadają sobie niezdrowe przekąski, chipsy, sięgają często po słodycze albo zapajają się słodkimi napojami i rano po prostu nie mają ochoty, bo nie przetrawiły jeszcze wszystkiego tego, co zjadły wieczorem i rano po prostu nie są głodne, więc nie jestem głodny, nie mam czasu, zaspałem, muszę wyjść szybko do szkoły, ale też widzą, że rodzice nie jedzą śniadań, bo jeżeli nie ma tego nawyku jedzenia wspólnego śniadania razem rano, to nie można też od dziecka wymagać, by samo z siebie chciało jeść śniadanie. Jeżeli dziecko widzi, że mama nie je śniadania, tato w pędzie chwyta kawę i też wybiega do auta, to trudno mu się dziwić, że samo również nie przygotowuje sobie śniadania i nie ma ochoty jeść rano.
Kasia słusznie tutaj wspomniała o takim czynniku psychologicznym. Okazuje się, że to wspólne jadanie posiłków jest bardzo ważne dla późniejszych zaburzeń odżywiania u nastolatków. Badania pokazują, że im częściej jadamy wspólnie i korzystajmy chociażby z tych wspólnych posiłków weekendowych, że jadając wspólnie jakby już zabezpieczamy nasze dziecko troszkę przed występowaniem otyłości czy jakichkolwiek zaburzeń żywienia w późniejszym czasie. Widać, jak te nawyki są bardzo ważne i te podstawowe zasady, takie pielęgnowanie tych nawyków jakby daje efekt później wymierny po wielu, wielu jeszcze latach, kiedy dziecko wchodzi w etap dojrzewania i wiele procesów się zmienia w jego organizmie i zmian hormonalnych, jak to jest istotnym jakby takim elementem też psychologii żywienia, na które jakby psycholodzy żywienia wskazują. Częściej otyłymi dziećmi są otyły, które dzieci, które jadały często w samotności.
A jak przygotować takie pełnowartościowe śniadanie, żeby właśnie nie spinać się rano o 6 czy o 7, że coś musimy zrobić, czy jesteśmy w stanie podać takie słuchaczom pomysły, co można zrobić wieczorem, żeby rano było to dalej świeże i pełnowartościowe?
Wieczorem można na szybko przygotować koktajl, który rano wyjmujemy z lodówki i w zasadzie jest on gotowym produktem do spożycia. Bardzo szybkimi śniadaniami są również kanapki. Najprostsze śniadanie na świecie. Nie musimy wymyślać tutaj bardzo skomplikowanych przepisów. Wystarczy wziąć 2 kromeczki chleba, kilka ulubionych warzyw, plasterek, wędlinki czy sera i śniadanie mamy gotowe. I też nie musimy robić wielkiego zagadnienia z tego pierwszego pierwszego posiłku. Ja wiem, że cały czas się mówi o tym, że pierwsze śniadanie musi być takie ważne, duże i najlepiej jak jest kolorowe i zróżnicowane, ale jednak rzeczywistość mocno to weryfikuje. I jeżeli to są tylko dwie proste kanapki albo kilka łyżek płatków zalanych jogurtem lub mlekiem z garścią orzechów, to i tak już takiemu dziecku spokojnie wystarczy.
A co do szkoły na drugie śniadanie?
No zdecydowanie promujemy te lunchboxy i to, żeby faktycznie dzieci miały ze sobą dawkę energii i żeby regularnie sobie dostarczały energii po menu, ponieważ nawet siedząc w ławce szkolnej potrzebują bardzo dużo energii do tego, żeby się koncentrować, żeby ich mózg pracował odpowiednio. I tutaj zdecydowanie drugie śniadanie po tych 3 godzinach powinno być dostarczone. Zdecydowanie w takich porach do południa sprawdzają się owoce. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby to były owoce jednak w formie stałej lub w koktajlach, czyli takie zblendowane koktajle, które teraz są popularne z niewielką ilością tłuszczu, na przykład z nasionkami chia. Też dlatego, żeby łączyć odpowiednio właśnie ten cukier z tłuszczem lub z białkiem, więc jeśli jabłko, gruszka, to w towarzystwie garści właśnie orzechów, które też mają bardzo dużo magnezu, więc też wspierają mózg naszego dziecka. Ale jakby pamiętajmy o tym, że nawadniamy również dziecko i to też jest istotne, to co się dzieje z nadmiarem cukru w płynach, które dzieciom dajemy.
Wiem, że to szeroki temat, więc będzie dużo do opowiadania, więc to po krótkiej przerwie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do programu, a przypomnę, że rozmawiamy dziś o profilaktyce otyłości i cukrzyc u dzieci. Przedstawicielki Fundacji Centrum Rodziny z Zielonej Góry Katarzyna Nowak i Aleksandra Majsnerowska rozwijają zagadnienie, mówią o problemie, bo problem jest duży, jak mówiliśmy, dotyczą nawet co piątego dziecka. W pierwszej części programu słuchaliśmy między innymi o tym, dlaczego dzieci nie jedzą śniadań i jak to zmienić i dlaczego warto to zmienić. Jeżeli chcielibyście Państwo dołączyć do rozmowy, powiedzieć, jak to wygląda u Was, albo pochwalić się, że u Was jest inaczej, albo przyznać się do tego, że no niestety nie jest tak, jak powinno być i też mielibyście ochotę zmienić coś w swoim życiu. Być może potrzebujecie wsparcia i rozmowy z dietetyczkami. 68 324 22 55 i 801 327 462 do godziny 15 można zadzwonić i włączyć się do naszej rozmowy. A rozmowa się skończyła na zagadnieniu cukru w napojach i jak się okazuje, tutaj też musimy bardzo uważać.
Tak, i tak naprawdę jeśli mielibyśmy zidentyfikować główne przyczyny otyłości u dzieci i nastolatków, a trzeba pamiętać, że 95% otyłości u dzieci i nastolatków to jest otyłość wynikająca ze stylu życia i złych nawyków żywieniowych. Tylko 5% możemy zwalić na inne czynniki. Zdecydowana większość to jednak jest czynnik wynikający ze złych nawyków żywieniowych. I głównym sprawcą są płyny. To nie jest kwestia przejadania się dzieci obiadami, śniadaniami. Naprawdę, w zdecydowanej większości za otyłość u dzieci odpowiadają płyny wysokocukrowe. To są soki, oranżady i w ogóle kolorowe, gazowane, wody smakowe, soki przecierane i wszelkie i tego typu produkty, które są po prostu bombami cukrowymi. My na naszych zajęciach próbowaliśmy dzieciakom pokazać, ile tak naprawdę kostek cukru zawierają popularne napoje, ponieważ miały przynieść swoje ulubione napoje na zajęcia i naszym zadaniem było oszacowanie i zidentyfikowanie ilości cukru w napojach i popularne soki przecierowe w malutkiej butelce 0,33 zawierały po 5-6 kostek cukru. Litr nektaru bananowego, popularnego, to prawie 30 kostek cukru. I to są liczby przerażające i rodzice nie mają świadomości tak naprawdę, ile tego cukru dzieciaki przyjmują w samych płynach, a to jest główne źródło problemu. U dzieci płyny, u dzieci soki, koktajle owocowe powinny być podawane w ramach posiłku, a nie jako produkt, który ma dziecko dopajać. I to musi bardzo mocno wryć się w świadomość rodziców, że dopaja się dzieci wodą i to woda dziecko nawadnia. Sok, słodki napój może być elementem ewentualnie posiłku i to sporadycznie.
Dlatego też staramy się edukować na każdym etapie rodziców i przyszłych rodziców i rodziców malutkich dzieci i prowadząc zajęcia z ciężarnymi, prowadząc zajęcia w ramach rozszerzania diety niemowląt. Bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie tym płynom. Uczymy, jak uczyć dzieci picia wody.
Jak uczyć? Od razu podpowiedzmy.
No właśnie, bo tak naprawdę na tych zajęciach z maluszkami uświadamiamy mamy, że my uczymy w procesie rozszerzania diety, uczymy dzieci niesłodkich smaków, bo mleko mamy jest naturalnie słodkim smakiem i tą słodycz już życia płodowego programując też dzieci poznają. Więc to jedzenie mamy i programowanie w ciąży jest też bardzo istotne. Ale też podczas rozszerzania diety niemowląt zaczynamy je nawadniać wodą, ucząc tych niesłodkich smaków. I oczywiście jedno dziecko przyjmie to szybko, z drugim będzie troszkę gorzej. Natomiast zaczynamy od niesłodkich warzyw, od tych wód, które tak, bardzo często i to babcie mają z tym problem, że próbują gdzieś tam dosładzać maluszkom, twierdząc, że przecież ta woda niczym nie smakuje.
A skąd to się bierze? Bo w naszej sądzie też wskazywano, że ileś tam lat temu nie było takiego problemu. To były właśnie czasy babć. Skąd to dosładzanie w tym starszym pokoleniu się bierze?
Tylko w czasach naszych babć faktycznie słodycze występowały sporadycznie. Ten nadmiar słodyczy, które teraz zasilają półki marketowe, jest ogromny. I one kojarzą słodycze z sezonowymi owocami, z dosładzaniem właśnie wody, herbaty. Nadal tak naprawdę ograniczając cukier, ograniczają właśnie te kostki cukru, łyżeczki cukru, które dodają sobie do kaw, do herbat. Tak jak Kasia tutaj przytoczyła i ja bardzo często przytaczam to właśnie przyszłym rodzicom i mamom w tych programach, ten nasz eksperyment z prawie 30 kostkami cukru, bo ja każdej mamie zadaję pytanie. Zresztą robimy taką szybką matematykę. Podziel ten litr na 4 szklanki i zadaj sobie pytanie, czy ty kiedykolwiek piłaś 6 takich łyżeczek cukru w herbacie czy w kawie? Ile dajesz tak naprawdę cukru w imię zdrowia w takim przecierze, takim soku, nektarze przecierowym? Pomimo tego, że bardzo często producenci zapewniają nas, że nie ma tam dodanego cukru, że jest to produkt bez dodatku konserwantów, naturalny, absolutnie zdrowy dla zdrowia naszych dzieci. Pamiętajmy o tym, żeby wytworzyć taką jedną szklankę takiego zdrowego płynu, potrzebujemy kilka owoców zmieścić do tej jednej szklanki. Dziecko nie jest w stanie na jednej przerwie zjeść naraz
5 jabłek, tak?
Na przykład, dokładnie, które wchodzą w skład jednej szklaneczki, czy nawet większego opakowania, które dajemy dzieciom w celu nawadniania. Więc zaczynajmy od tych najwcześniejszych miesięcy lat wprowadzać ten płyn, tą wodę jako płyn podstawowy do picia. Bo nawet jeśli nasze dzieci będą sięgały po takie soki, to nauczone picia przede wszystkim wody będą zawsze, będąc spragnionym, będą szukały wody jako podstawowego płynu. Ja bardzo często też mamom niemowlaków opowiadam takie anegdoty, które zresztą sami z życia widzimy. Na plaży dziecko pije właśnie taki sok przecierowy w tych 30 kilku stopniach, nawadnia się właśnie tymi wysoko słodzonymi cukrami. I to nie jest fajny widok. Jakby tutaj u podstaw musimy tak naprawdę uświadamiać, edukować rodziców, że to jest bardzo duży błąd, który później widzimy u naszych nawet starszych pacjentów, który jest podstawą w pracy z pacjentem otyłym. Zacznij pić wodę, zacznij pić płyny, ograniczaj słodycze, ograniczaj słodkie napoje, nie jedz wieczorami na noc chociażby owoców.
Zatrzymam się chwilę przy tym, co mówiła pani wcześniej, że przyszła mama w pewien sposób może programować swoje dziecko. To naprawdę jest tak, że jak kobieta prowadzi niezbilansowaną dietę w ciąży, to ona może narazić swoje dziecko na otyłość w przyszłości?
Tak, wiele badań wskazuje na chociażby ten proces karmienia piersią jako profilaktykę otyłości, ale też to programowanie w życiu płodowym, nadmiar cukru w diecie kobiety ciężarnej również nie będzie sprzyjał, chociażby będzie sprzyjał rozwojowi potencjalnie patogennych bakterii, drożdżaków, które bytują w jej jelicie, które zasiedlają jej organizm i one też bardzo lubią cukier, bardzo lubią takie środowisko, i duży nadmiar spożywają, rozrastają się też do takich patologicznych czasem przerostów i już mogą wpływać też na dziedziusia niekorzystnie. Tutaj Kasia jako ekspert od cukrzycy powie, jak ważna jest też tak naprawdę profilaktyka tej cukrzycy, jak duże jest insulinoporności u kobiet też zdiagnozowanych przed zajściem w ciąży, jaki duży odsetek w ogóle też kobiet ma już zaburzenia gospodarki węglowodanowej. No a tutaj jakby, czy my mówimy o niemowlaku, który ma nadmiar cukru w płynach, czy mówimy o dziecku w podstawówce, które zbyt dużo jada słodyczy, czy o kobiecie, która planuje ciążę i ma tą insulinooporność, co jakby jest konsekwencją tych złych nawyków żywieniowych i nadmiaru cukru. Pamiętajmy też o tym, że musimy czytać etykietki, bo ten cukier jest również dodawany jako konserwant. I to jest ten cukier też taki niebezpieczny, który wchodzi w pulę dzienną cukru, który jakby w wielu produktach nie zauważamy, jeśli nie sięgniemy po etykietkę i nie doczytamy składu.
To o tej cukrzycy posłuchajmy.
I cukrzyca faktycznie, ta cukrzyca typu drugiego przestaje być niestety chorobą dorosłych. Granica niestety coraz bardziej się obniża i tak jak kiedyś była to choroba 50-60-latków, tak teraz jest to choroba 20-latków i niestety też coraz częściej spotykamy nastolatków z cukrzycą typu drugiego, co jest dla mnie osobiście przerażające, bo cukrzyca to jest poważna choroba metaboliczna, ta cukrzyca typu drugiego wynikająca ze złego stylu życia, więc mamy już bardzo wymierne konsekwencje tego, jak otyłość, narastająca otyłość wśród dzieci zbiera żniwo. Jest to o tyle groźne, że faktycznie otyłość jest sama w sobie jest chorobą metaboliczną. I otyłość to nie są tylko nadmiarowe kilogramy, duży brzuszek czy pulchne policzki, ale to są bardzo poważne zaburzenia metaboliczne, hormonalne. Jeżeli to się toczy w organizmie małego człowieka i toczy się przez wiele lat, to zbiera bardzo poważne żniwo zdrowotne z najpoważniejszymi chorobami, w tym nowotworami włącznie i to w bardzo młodym wieku.
Jak realizujecie jako fundacja tę profilaktykę otyłości, prowadząc różne programy? Jak to w praktyce wygląda?
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji programu Cukier w ryzach. To jest program profilaktyki otyłości i cukrzycy właśnie realizowany wśród młodzieży szkolnej. Organizujemy spotkania w trasie lekcji, edukujemy, choć wiemy z doświadczenia, że tak naprawdę tylko ciągła i regularna edukacja przynosi wymierne rezultaty. My staramy się w trakcie tych krótkich spotkań przekazać jak najwięcej, ale również zachęcamy do tego, by jednak regularnie powtarzać i utrwalać sobie tę wiedzę i przenosić ją na praktykę. Ale również, i tu Ola może więcej powiedzieć na temat programów dotyczących profilaktyki otyłości już od najmłodszych lat, od pierwszych miesięcy życia.
No tak, tutaj edukujemy przede wszystkim mamy, uczymy jak prawidłowo rozszerzać dietę i wprowadzać te nawyki dla całej rodziny. Ale też widzimy, jaki duży problem jest żywieniowy u dzieci w podstawówce i widzimy, jak wiele czasu my w tej edukacji musimy poświęcić tym dzieciom, żeby jakiekolwiek zmiany dokonać. Widzimy, jak te nasze programy, które realizujemy w ciągu roku ciągiem w stałych grupach z dziećmi w wieku szkolnym, jak te zmiany w ich jakby myśleniu zachodzą w takim ciągłym procesie, więc mamy świadomość tego, że tak jak Kasia wspomniała, że te pojedyncze spotkania mogą niewiele zmienić, tak? Ale uważamy, że każda forma edukacji jest ważna. Czy to edukacja dziadków, rodziców, czy edukacja dzieci jest bardzo nam potrzebna i takie programy są niezbędne jakby w dobie, no jakby tych naszych czasów, w których żyjemy i musimy być też na rynku świadomym konsumentem. Musimy nauczyć się czytać etykietę, bo producenci będą robić wszystko. I też tak uświadamiam młode mamy, że robią wszystko, żeby jak najszybciej tego konsumenta wprowadzić na rynek, żeby on był no, kupującym, aktywnym konsumentem. I też widzimy, jak wiele reklam nas zachęca, nasze dzieci zachęca, a z drugiej strony przedstawiany jest wzorzec idealnej sylwetki. Jakby tutaj mamy takie dwie zupełnie skrajne sytuacje, tak? I my tutaj widzimy, jak dużo dzieci później w wieku nastoletnim
chce dążyć do
ideału. Ja widzę też taką tendencję, bo jak jest też ta tendencja do otyłości, to jest taki trend w Polsce, który się utrzymuje już od kilku lat, taki trend bycia fit. I faktycznie ten rynek fit teraz ma się dobrze, ale widzimy, ja przynajmniej, to są takie moje spostrzeżenia, że w dużym procencie dotyczy to ten rozwój jakby dotyczy ludzi 30+, czyli...
A na tym wcześniejszym etapie jest trochę trudniej.
Jest trochę trudniej,
mamy słuchacza, który chce się włączyć do rozmowy. Zapraszamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałbym włączyć się do tej dyskusji i powiedzieć, że ogromną odpowiedzialność właśnie w odniesieniu do dzieci ponosi nasz przemysł spożywczy, szczególnie przemysł mleczarski, gdzie znikają naturalne jogurty, kefiry, natomiast rośnie gama jogurtów szpikowanych wszelkiego wyrobami cukierniczymi, owocami, słodkościami, które, jak to się mówi, mają być adresowane głównie do dzieci. To samo dzieje się także i w przemyśle piekarniczo-cukierniczym, gdzie rośnie ogromna masa produktów naszpikowanych wszelkiego rodzaju cukrami. I to jest właśnie adresowane do młodego odbiorcy, który najchętniej kupuje rzeczy kolorowe, ładnie opakowane. I to jest główna przyczyna właśnie takiego sposobu właśnie odżywiania dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To
i faktycznie
prawda.
Pan tu troszkę ma rację, że w dobie marketów mamy tak duży wybór produktów i faktycznie producenci robią wszystko, żeby zachęcić nas do kupienia różnymi praktykami i bardzo często pseudo-jogurciki, a też jako dodatek drażetki z czekoladą są dodawane dzieciom, żeby tylko chwytały tak naprawdę za ten produkt, żeby były tymi właśnie aktywnymi konsumentami w tych sklepach dużych. I z dziećmi jest problem, bo są wzrokowcami i jakby bardzo mocno można manipulować tym klientem właśnie poprzez sprytną reklamę. No tutaj oczywiście sposoby można jakby zapobiegania takim sytuacjom mnożyć. Może po prostu dziecko nie brać na zakupy do takiego marketu, żeby nie było problemu, ale no jakby tutaj faktycznie pan ma rację, że producenci dorzucają do tych podstawowych produktów, które kiedyś były w diecie normą, czyli jogurt, kefir, po prostu w połączeniu z owocem, teraz do tego typu produktów no niestety dołączana jest duża masa dodatków, różnych słodzików, cukru generalnie, który no niestety w nadmiarze daje taki efekt otyłości.
W ogóle tu trzeba zauważyć, że produkty dla dzieci są w ogóle produktami bogato cukrowymi. Wszystko, większość produktów dedykowanych dzieciom jako idealne drugie śniadanko, właśnie jogurt, zdrowa przekąska, to są produkty przede wszystkim bogato cukrowe. I taka uwaga dla rodziców, jeśli faktycznie chcą kupić dziecku przekąskę, może niech omijają szerokim łukiem półki z produktami dedykowanymi typowo dzieciom, kolorowe, tak jak Ola zauważyła, kolorowe, z czekoladką, z drażetkami, z kreskówkowymi bohaterami. Niech zamiast skupiać się właśnie na produktach teoretycznie dobrych dla dzieci, niech po prostu czytają etykietki i to wyjdzie wszystkim na zdrowie.
I jest już z nami kolejny słuchacz, który chce zabrać głos. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym zwrócić zwrócić uwagę na to, że na przykład w ostatnim okresie kupując herbatę zieloną jest tak naszpikowana niemalże w 50% skórkami owoców południowych. Nie wiem, czy one są w odpowiedni sposób preparowane, czyszczone przed z tych wszystkich chemikaliów, które są przetrwalnikami tego rodzaju rzeczy. No i niestety nikt się jakoś za to nie bierze i nie kontroluje tego, czy nie mam pojęcia. Jeżeli jest herbata, to ma być herbata. Ja sobie sam mogę dołożyć cytrynę czy coś innego, ale nie produkty jakieś zastępcze, które w rzeczywistości wagowo zgadzają się, a efekt jest taki, że ponad połowa produktów to jest innych zupełnie zastępczych. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy za ten głos w dyskusji. Czy panie mają taką wiedzę, jak taki dodatek na przykład do zielonej herbaty może wpływać na zawartość kaloryczną, na zawartość cukru?
No może na zawartość kaloryczną niekoniecznie, natomiast tak odnosząc się do takich substancji dodawanych do żywności, które dzieci spożywają, to faktycznie są takie substancje, dodatki, które są zbadane pod kątem występowania u dzieci nadaktywności psychoruchowej, ADHD i faktycznie jest to zmora też tych produktów przetworzonych. Mamy na myśli oczywiście przede wszystkim te napoje, żelki, te takie produkty w dziecka, które zabarwiają produkt na dziwny, kolorowy, taki kolor typu niebieski, zielony, żółty czy czerwony. I tutaj zachęcam do tego, żeby jeśli już mamy kupować taki produkt, to żeby były to barwniki jednak pochodzenia naturalnego, a nie te dodatki. Co do tych wszystkich takich substancji dodawanych, konserwantów czy pestycydów, które znajdują się w wielu produktach, no my też zachęcamy na co dzień, żeby, jeśli nie mamy takiej pewności i chcemy zadbać o swoje zdrowie, żeby wybierać z tak zwanego sprawdzonego źródła, żeby też odwiedzać sklepy ze zdrową żywnością, zwrócić uwagę na te bioprodukty. Już nawet w dużych marketach widzimy, że linie produktów bio są dostępne, zarówno te lepszej jakości mięsa, jak i lepsze jakości owoce i warzywa. I tutaj znowu musimy być po prostu, tak jak pan zauważył i faktycznie czyta etykietki, musimy być po prostu w dobie tych czasów takim konsumentem ostrożnym, świadomym swoich wyborów i to jest najlepsze, co możemy zrobić w gamie tak wielu produktów dostępnych.
A powiedzcie panie jeszcze, jak wygląda wasza praca z grupami dzieci, z grupami nastolatków, które prowadzicie już od kilku miesięcy? Czy to jest też taka praca właśnie obrazami, bo jak mówicie, dzieci są wzrokowcami, że wyciągacie te kostki cukru, przeliczacie na butelki napojów? Czy towarzyszą jakieś pomiary, wagi i obserwujecie, czy są wdrażane i u dzieci, i w całych rodzinach te nawyki, które pozwolą zmienić dietę całej rodziny? I czy jest taki jakby namacalny efekt już tej pracy?
Praca w ramach tych zajęć, praca nad dziećmi przebiega wielotorowo. To znaczy na pewno nie są to zajęcia typowo wykładowe, ponieważ utrzymanie, skupienie uwagi dziecka przez 1,5 godziny na wykładzie graniczy z cudem, więc absolutnie minimum wykładów, więcej praktyki. Staramy się pokazać dzieciom po pierwsze, jak można samodzielnie przygotować zdrowe przekąski. Te zajęcia chyba cieszyły się największą podczas tych zajęć faktycznie dzieci miały najwięcej frajdy, ale też pokazujemy im, z czego tak naprawdę składają się ich ulubione produkty, stąd też te zajęcia z kostkami cukru, ale oprócz typowo zajęć edukacyjnych, my również wdrażamy im dietoterapię, czyli regularnie monitorujemy skład ciała, masę ciała, wykonujemy też pomiary te typowo antropometryczne. Dostały dzieci od nas plany żywieniowe i staramy się sukcesywnie też kontrolować i sprawdzać, jak te plany są realizowane, ale oprócz zajęć z dziećmi mamy też zajęcia z rodzicami, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, nie ma pracy z dzieckiem bez pracy z rodzicem i to oni przede wszystkim muszą być świadomi, jeśli chcą zbudować zdrowe nawyki żywieniowe u swoich dzieci i dlatego też te spotkania z rodzicami, które też bardzo dużo rzeczy im uświadamiają, bo rodzice też o wielu rzeczach nie mają pojęcia albo nie chcą wiedzieć, nie wiem. Ale tak jak powiedziałam, praca wielotorowo w wielu formach, bo tylko taka praca przynosi wymierne rezultaty. Gdyby to było tylko i wyłącznie wykładowo, to nigdy by z tego naprawdę nic wielkiego nie wyniósł.
Tak, w Akademii Zdrowego Juniora, zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych juniorów zdrowych, pracujemy z nimi od września, w takim trybie od września do czerwca i widzimy tak naprawdę teraz, przy końcówce kwietnia, jak w takim trybie wielomiesięcznym, jak te zmiany w tym procesie zaczynają zachodzić dopiero teraz. Widzimy, że dzieciom jakby te zajęcia się podobają, bo na każdych zajęciach tak naprawdę robimy coś innego. Zapraszamy do aktywności, współpracujemy z trenerami personalnymi, którzy też gdzieś tam starają się przekazać tego bakcyla, jakby żeby dzieci złapały, że zwiększona aktywność fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe dadzą wymierne efekty. Mają chęć na szczęście na więcej i dlatego też od września ponownie uruchamiamy Akademię Zdrowego Juniora i mamy nadzieję, że będą dołączać do nas inni uczestnicy, będą się z nami bawić i przez te miesiące będą z nami i ze swoimi rodzicami dokonywać tych pozytywnych zmian.
To powiedzmy na koniec jeszcze krótko, jak wygląda ten program miejski i czy jeszcze tutaj jednostki oświatowe, które chciałyby gościć panie u siebie, mogą się w jakiś sposób zgłosić?
My rozpoczynamy teraz w kwietniu nasz program Cukier w ryzach. Już wcześniej też współpracowaliśmy ze szkołami, więc generalnie szkół jest bardzo wiele. Bardzo wiele chętnych jest szkół. Niestety nie możemy dotrzeć do wszystkich. Natomiast cały program realizujemy do końca roku, więc jeszcze trochę zajęć przed nami, zarówno w maju, w czerwcu. Zachęcamy szkoły do kontaktu i do współpracy nawet po wakacjach w tym okresie jesiennym. Można skontaktować się z nami, czyli z Fundacją Centrum Rodziny i możemy rozpocząć współpracę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również ten cukier w ryzach, który w tym roku potraktowany został tak przez nas pilotażowo, że się przyjmie na stałe i że będziemy mogły z czasem we wszystkich szkołach rozpocząć współpracę i edukować dzieciaki.
Aleksandra Majsnerowska i Katarzyna Nowak, dziękuję za odwiedziny, za rozmowę i dawkę wiedzy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Sylwia Misiak i Andrzej Gruszka, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.